Słuchacie Radio RMF24, u nas nieustająco jeszcze więcej informacji w wieczornym programie. Niezwykle ważny temat, o którym rozmawiamy już od dłuższego czasu, toczy się dyskusja, nie tylko zresztą w Polsce, ale spoglądamy teraz właśnie na nasz kraj, bo według najnowszych badań zdecydowana większość Polaków opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie najmłodszych do serwisów społecznościowych. Takie danie przyniósł dziś najnowszy sondaż z CBO. Łącznie aż 90,7% respondentów wskazuje na potrzebę jakiejś formy regulacji. No to już takiej zgodności w naszym kraju chyba dawno, jeżeli w ogóle w historii nie było. O tych badaniach będę miał przyjemność rozmawiać z panią dr Agnieszką Całek, medioznawczynią z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu.
Czy to, że aż ponad 90% respondentów, czyli tych, którzy odpowiedzieli na pytania w ankiecie CBOS-u, opowiada się za właśnie jakimiś zmianami w kwestii dostępu do mediów społecznościowych, to jest dla pani zaskoczenie? Taka zgodność Polaków?
To jest zaskoczenie, bo nie sądziłam, że aż tyle, ale uważam też, że to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że społecznie zaczynamy dostrzegać problem i zaczynamy jakby czuć, że jest taka potrzeba, żeby jednak o te dzieciaki w sieci, o młodych ludzi bardziej zadbać. Przy czym no, trzeba pamiętać o tym, że jakby samo narzucenie jakiejś granicy wiekowej, od której miałby być dostęp, nie załatwia sprawy, że bardziej tutaj chodzi o to, żeby na big techy, na te duże firmy technologiczne, które nam właśnie serwują media społecznościowe, takie jakimi je widzimy, narzucić pewne obowiązki związane z kontrolą treści, które się tam pojawiają, bo przecież tutaj przede wszystkim chodzi o to, na co dzieci w internecie mogą się w tych mediach społecznościowych natknąć.
Pani doktor, czy ten wysoki procent opowiadających się za właśnie takimi regulacjami, to nie jest trochę efekt tego, że my bardzo późno się za to zabieramy?
Na pewno tak, to znaczy myślę, że dla tych wszystkich, którzy w tym sondażu powiedzieli, że no jest problem, potrzebujemy jakichś regulacji i ograniczeń dostępu do mediów społecznościowych, no prawdopodobnie były widoczne już jakieś objawy tego, co wynika z takiego niekontrolowanego dostępu do mediów społecznościowych. Czyli krótko mówiąc, własne jakieś doświadczenie z dziećmi, które coś w tych mediach społecznościowych spotkało, albo które to dzieci borykają się z jakimiś problemami, na przykład związanymi z uzależnieniem, czy z problemami takimi wynikającymi z pewnych takich też, no już właściwie fizycznych objawów, polegających na tym, że pogarsza się koncentracja, jakość snu, jest trudniej się skupić, jest kłopot z czytaniem, ze zrozumieniem. Więc jeżeli osoby pytane w tym badaniu jakby sygnalizują, że no jest taka potrzeba, to znaczy, że gdzieś już zauważyły negatywne skutki. Więc myślę, że to jest przede wszystkim jakby ta pierwsza przyczyna, dlaczego my aż tak bardzo jesteśmy zgodni jako Polacy w tym, że coś musimy zrobić, ale absolutnie też zgadzam się z tym, że jest za późno, trochę jesteśmy jak ta żaba, którą się tak gotuje powoli i ona tego nie czuje, nie? Kiedy tak. Już jest za późno. Więc trochę chyba mamy ten efekt, ale to nie znaczy, że trzeba się poddać. To znaczy nadal uważam, że należy podejmować działania i że należy spróbować zadbać o tych najmłodszych użytkowników, ale też tak naprawdę o dobrostan nas wszystkich w mediach społecznościowych.
Panie doktor, to jeszcze jeden wątek. Czy to trochę nie jest też dowód na pewnego rodzaju słabość, jeśli chodzi o jakby sprawczość rodziców, wychowanie i podejście do dzieci, że musimy szukać regulacji, żeby zablokować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych, choć wydawać by się mogło, że właściwie po co dzieciom media społecznościowe w wieku lat 10-12, że właściwie nie powinno w ogóle tego tematu być. Czy to nie jest trochę sytuacja, która no, dorosłych przerosła?
To nie jest aż takie proste, ponieważ mamy po raz pierwszy taką sytuację, gdzie to dzieciaki są net natives, czyli są już urodzone w sytuacji, gdzie te media społecznościowe, internet towarzyszą im od samego początku życia, a większość rodziców jednak nie jest jeszcze z tych pokoleń. Mhm. To znaczy, czy dla milenialsów, czy X-ów, czyli właśnie tych, którzy teraz najczęściej są rodzicami. No ten internet to było coś, czego się uczyli w szkole albo uczyli się w pracy czysto pragmatycznie, więc to jest zupełnie inne spojrzenie na temat. Bardzo wielu rodziców nie ma w ogóle takiego pełnego dostępu do tego, co dzieci w sieci może spotkać, gdzie one tak naprawdę są na te zagrożenia narażone. Więc to jest tak, że ja bym tutaj nie obwiniała rodziców, że oni tutaj nie podołali, bo oni nie byli w stanie podołać samodzielnie. Raczej potrzebowalibyśmy jakiejś systemowej pomocy, to znaczy takiej edukacji również jakby nakierowanej właśnie na osoby dorosłe, na rodziców, na nauczycieli, edukatorów, którzy jakby kształciliby się w tym zakresie, żeby móc o te dzieciaki zadbać. No musimy też pamiętać o tym, że nie każdy jest bardzo dobrze zaznajomiony z internetem i na przykład w tym internecie pracuje. Przecież masa ludzi z tego internetu korzysta w taki bardzo prosty sposób, używając tego, co właściwie smartfon podpowie, no bo to są na przykład ludzie, którzy pracują na taśmie produkcyjnej.
Pracują fizycznie generalnie, przecież ludzi pracujących fizycznie są miliony w Polsce, to też w ich przypadku internet nie jest konieczny być może do jakichś prostych czynności codziennych, jeśli z takich korzystają.
I w tej sytuacji absolutnie jakby no trudno obwiniać takiego rodzica, że on sobie nie radzi no z czymś, co moglibyśmy nazwać edukacją medialną własnego dziecka, nie? Żeby zadbać o jego bezpieczeństwo w internecie. Więc absolutnie potrzebujemy różnych norm prawnych i potrzebujemy tutaj pomocy, również dlatego, że bardzo potrzebujemy pośrednika pomiędzy zwykłym użytkownikiem, a tymi właśnie big techami, bo w tym momencie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, to znaczy jest zwykły użytkownik kontra ogromna machina, której nie zależy na naszym dobrostanie. My tam jesteśmy w tych mediach społecznościowych towarem.
Tak, to znaczy
my tak, jesteśmy tam po to, żeby oglądać reklamy na przykład, żeby kupować produkty, a będziemy to robić im dłużej będziemy scrollować, czyli nikomu kompletnie, kto jest jakby właścicielem takiej platformy, nie zależy na tym, żebyśmy mniej korzystali z mediów społecznościowych, lepiej wybierali treści, czy w ogóle w jakikolwiek sposób byli chronieni przed tym, co przez te media społecznościowe się przelewa, więc jakby bardzo potrzebujemy takiej ochrony instytucjonalnej, właśnie prawnej i potrzebujemy pośrednika, który w sytuacji, kiedy te media społecznościowe robią nam krzywdę, albo nam szkodzą, albo potencjalnie mogą nam zaszkodzić, żeby taka instytucja zgodnie z normami prawa była w stanie zareagować i wymusić na tych dużych platformach medialnych dostosowanie się do wymogów prawa. Więc tylko w ten sposób możemy się uratować, bo tak naprawdę my w tym momencie możemy próbować dyskutować z algorytmem, który coś podpowiada, możemy próbować zgłaszać jakieś treści, ale tak naprawdę to jest w rękach właścicieli platform, jak są zaprojektowane te algorytmy, jakie dokładnie treści tam się wpuszcza. Więc jeżeli nie zacznie się lepiej kontrolować tych podmiotów, nie tylko na poziomie krajowym, ale też na poziomie międzynarodowym, to znaczy musimy się dogadywać też...
Pewnie bardziej europejskim, prawda? Bo
tak,
to trochę łatwiejsze.
Bardziej europejsko, tak. A nawet zupełnie międzynarodowo, po to, żeby móc sobie z tą rzeczywistością lepiej radzić, no bo to jest rzeczywistość czysto komercyjna, w której naprawdę nie chodzi o nasze dobro, tylko chodzi o kasę, więc potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże o to dobro, o zwykłego użytkownika zadbać.
Pani doktor, czy w takiej sytuacji myślimy tutaj bardziej o zakazie, czy bardziej o filtrowaniu treści, które będą odpowiednie dla tych najmłodszych użytkowników, jeśli oni takowi będą z mediów społecznościowych? Która z tych wersji jest realniejsza albo lepsza, może tak?
Znaczy ja uważam, że to są rzeczy, których potrzebujemy jednocześnie. To znaczy z jednej strony potrzebujemy ograniczeń wiekowych, które byłyby egzekwowalne, bo te, które istnieją w tej chwili, są fikcją.
Tak, to prawda.
To nie działa. Wiemy o tym, że no, teoretycznie w większości tych mediów społecznościowych osoby od 13 roku życia mogłyby się tam znaleźć, ale prawda jest taka, że są tam i kilkulatki. Jeśli popatrzymy też na rodziców influencerów, którzy żyją z własnych małych dzieci, no to można tam trafić nawet jak się jest jeszcze w brzuchu własnej matki. Już
tak,
można trafić do mediów społecznościowych.
Prawie.
Absolutnie. Więc no tutaj potrzebujemy tych regulacji, żeby one były skuteczne, ale również potrzebujemy filtrowania treści. I to dotyczy zarówno tego, żeby dzieciaki nie trafiały incydentalnie na treści, które są wprost dla nich szkodliwe, dla ich rozwoju, dobrostanu psychicznego, ale też chodzi o to, żeby na przykład pozbywać się treści, które są dezinformujące, treści, które są tak zwanym AI-owym szlamem, czyli treściami bardzo niskiej jakości generowanymi przez sztuczną inteligencję. Więc też potrzebujemy walczyć z takimi zjawiskami, bo w tym momencie, chcąc korzystać w sposób no taki efektywny z mediów społecznościowych, trzeba mieć jednak dosyć wysokie kompetencje technologiczne i sporo wiedzy, jak te jakościowe treści stamtąd wyfiltrować. Więc tak naprawdę potrzebujemy wielopoziomowych, takich kompleksowych działań, które będą nakierowane zarówno na to, żeby przed pewnymi treściami dzieciaki chronić, żeby też była ta granica wieku w różnych mediach, pewnie też różna w zależności od tego, jakie funkcje ma konkretne medium społecznościowe, ale też potrzebujemy w tym momencie bardzo intensywnie myśleć o tych wytworach AI, na które zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy natrafiają.
Tu właśnie pani dotknęła tego niezwykle istotnego tematu związanego ze sztuczną inteligencją, bo tak sobie myślę, gdybyśmy się zabrali za ten temat jakieś 5-7 lat temu, to pewnie byłoby dużo łatwiej przeskoczyć pewien próg związany chociażby z fake newsami i tą generatywną sztuczną inteligencją, która generuje miliony różnych fałszywych informacji. Dziś, patrząc na to, w którym miejscu jesteśmy, jak szybko się to rozwija, to ten, no powiedzmy, poziom, w którym trzeba się od tego odbić, jest jeszcze wyższy chyba. I to też powoduje, że wymagane jest również pewnie szkolenie tych wszystkich młodych ludzi, żeby nauczyli się odróżniać, co jest rzeczywistością, a co jest tylko jakąś historią stworzoną przez systemy AI.
Na pewno potrzebujemy takiego wsparcia i potrzebujemy zdecydowanie lepszej edukacji medialnej w tym zakresie, ale również, jeszcze raz to powtórzę, to powinno dotyczyć nie tylko dzieci, ale również, a może przede wszystkim dorosłych, i to zarówno rodziców, których można na przykład próbować kształcić za pomocą kampanii społecznych. Te kampanie przecież też można im podawać przez media społecznościowe za pomocą kampanii płatnych. To jest wykonalne. Tylko no, trzeba to dobrze zaprojektować i trzeba przygotować treści. Wyobrażam sobie, że można by też, tak jak poradnik bezpieczeństwa, który dostawaliśmy do naszych skrzynek pocztowych, można by rozsyłać podobne poradniki dotyczące właśnie tego, jak poruszać się po mediach społecznościowych i jak zapewnić swojemu dziecku maksymalne bezpieczeństwo w sieci i jak radzić sobie z AI, z narzędziami AI, po to, żeby wykorzystywać je w sposób mądry, a nie stawać się ich ofiarą, więc zdecydowanie położyłabym tu bardzo duży nacisk na potrzebę takiej kompleksowej edukacji medialnej w tym zakresie, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Pani doktor, to jeszcze na koniec jedno pytanie. Czy pani jest optymistą, jeśli chodzi o wprowadzenie tych regulacji dotyczących właśnie mediów społecznościowych i tych, no powiedzmy, barier dla najmłodszych? Jak pani widzi to ze swojej strony?
A moglibyśmy zakończyć optymistycznie, ale będzie trudno.
No właśnie, tak liczyłem, że może pani jest tutaj przekonana, że to przejdziemy proces legislacyjny szybko, sprawnie i za 2 miesiące mamy ustawę.
Nie, absolutnie to tak nie działa. Już wiemy, że jedna z ustaw, która nie była doskonała, ale mogła nieco pomóc, została zawetowana. A mogło się stać tak, że może mielibyśmy niedoskonałe narzędzie, ale w ogóle jakiekolwiek. Więc nie jestem optymistką, ale też chciałabym zaznaczyć, że ten problem w kwestii rozwijania się tych technologii medialnych jest powtarzalny. To znaczy prawo zdecydowanie nie nadąża. I te opóźnienia są widoczne wszędzie, bo tak było i przy naruszaniu praw autorskich, tak było i przy małoletnich twórcach, i tak było przy pracy dzieci w mediach społecznościowych i tak dalej. Jakby każdy z tych problemów był prawnie rozwiązywany z dużym opóźnieniem. Natomiast lepiej późno niż później, krótko mówiąc, więc absolutnie jestem za tym, żeby to prawo wprowadzać najszybciej jak się da, ale też z wykorzystaniem ekspertów, ludzi, którzy się na tym znają, żeby oni pracowali przy projektowaniu tego, bo to jest kluczowe, żeby nie powstawały w tym zakresie też buble prawne, które tak naprawdę będą jakimś rodzajem wydmuszki sprawiającej wrażenie, że mamy jakieś wsparcie, a tak naprawdę będzie to taka fikcja jak właśnie z tym progiem 13 roku życia, więc zdecydowanie potrzebujemy tego prawa i potrzebujemy go jak najszybciej. I tutaj też bardzo bym chciała, żebyśmy wprowadzili przynajmniej szybko te przepisy, do których nas zobowiązuje Unia Europejska i tak, które już większość krajów Unii Europejskiej wprowadziło.
Tutaj też pewnie chodzi, pani ma na myśli pewnie też te różnego rodzaju luki prawne, które mogą sprawić, że właśnie te wielkie koncerny medialne będą sprytnie wykorzystywać te furtki po to, żeby nadal zarabiać pieniądze właśnie w taki sposób. I to jest chyba najtrudniejsze, żeby to uszczelnić maksymalnie.
Tak, no bo my na razie tym wielkim firmom robimy dużo uprzejmości jako, no jako też kraj i społeczeństwo, bo one z nas wyłącznie czerpią zyski. Natomiast no trudno powiedzieć, żeby tu jakoś intensywnie płaciły podatki na przykład.
Tak.
Albo jakiegoś rodzaju inne daniny, które związane są z tego rodzaju działalnością. Więc moglibyśmy zacząć więcej wymagać od firm, które tylko z nas korzystają. Więc tutaj też absolutnie jakby uważam, że tego potrzebujemy. No ale gdzieś z tyłu głowy mam to, że to są gigantyczne grupy wpływu i gigantyczne pieniądze, więc też dlatego prawdopodobnie to tworzenie prawa, to jak ono jest wprowadzane, jak jest egzekwowane i jest tak trudne.
Tak, ale nie trudny proces, ale nie traćmy nadziei. Wierzymy, że być może kolejne pokolenia najmłodszych będą już znacznie lepiej chronione przed tego typu treściami i tym wszystkim, co pojawia się w internecie. To bardzo ważny głos w tej szerokiej krajowej dyskusji. Przypomnę, że ponad 90% respondentów wskazuje na potrzebę regulacji, jeśli chodzi o ograniczenia dostępie dla najmłodszych do serwisów społecznościowych. Pani doktor Agnieszka Całek, medioznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, była gościem w Radiu RMF24. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję Państwu i spokojnego wieczoru.
Do usłyszenia.